Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry. To jest Justyna Mazur.
Dzień dobry.
Która jest tutaj nie przez przypadek. Zaczniemy.
Bo jest to moja interwencja. Żartuję.
Ja zaraz tutaj będę interweniował. Napisałaś wspólnie z Małgorzatą Tomaszewską, która jest twoją psychiatrką, tak?
Moją panią doktor, tak.
Uczuciownik.
Tak.
To jest nietypowa książka, choć trudno nazwać
książką.
Ja bym
w ogóle nie powiedziała, że to jest książka, bo to jest taki zeszyt ćwiczeń. To jest zeszyt ćwiczeń.
Zeszyt ćwiczeń.
Z takim wkładem...
ćwiczeń.
Rozmowy mojej z panią doktor o tych ćwiczeniach. Byłam królikiem doświadczonym.
Pierwszy raz mi gdzieś mignęło w internecie, bo to jest książka, którą wydałaś sama, jak ktoś ma, jak kogoś ta rozmowa zachęci do zreknięcia, do kupienia, to ta książka jest do kupienia na stronie Justyny Mazur, adres strony to justynamazur.pl, więc łatwo. Ja powiem ci, że jak zacząłem o tej książce myśleć, jak ona się tam pierwszy raz gdzieś mi mignęła, jakaś twoja reklama czy coś takiego, to sobie pomyślałem, o kurde, no ktoś dzienniczek uczuć zrobił, znaczy ktoś, ty zrobiłaś. I myślę sobie, że no, dzienniczek uczuć doświadczenia z uzależnienia, z terapii uzależnieniowej, wiem, że jest pomocnym narzędziem. Ale tak się zastanawiam, czy to jest sens, czy tu jest aż tyle tematu, żeby robić z tego książkę, wydać taką książkę. I jak mi już ją wysłałaś i otworzyłem te pierwsze strony, to powiem ci, że zniechęciło mnie to nie.
Nie zniechęciło
cię? Nie zniechęciło.
Okej, okay. To już jest dużo.
Ale bardzo mnie, no poczułem opór. Bo to jest cholernie dyskomfortowe w ogóle zajęcie, zajmowanie się tą książką. I ja oczywiście wiem, że każda terapia to jest droga przez mękę i jakby w tej męce się wykuwa później być może coś pozytywnego. A tu jest od samego początku, bo jest krótkie wprowadzenie, opis po co i dlaczego. I od razu przechodzimy do sedna. I taki jak ja jestem typem odbiorcy tego typu treści, podejrzewam, że nie jakimś wyjątkowym, to chciałbym, żeby mi mówiono o tym, jak fantastycznie może być. Bo łatwiej jest czytać o czymś, co może przynieść jakieś tam poprawę nastroju, zmianę być może czegoś. Natomiast jak już trzeba wejść w praktykę, to skręca. Dlaczego takie coś w ogóle się narodziło?
Znaczy, nie wiem, czy bym to nazwała dzienniczkiem na pewno nie.
No nie. Ja rozumiem. Takie pierwsze skojarzenie na początku. To nie jest dzienniczek absolutnie nie.
Bo to jest taka trochę enigmatyczna rzecz i mało kto wie, co tam jest. Ale to się trochę narodziło... mówię pani doktor, bo jakby jest moją lekarką, więc mówię o niej per pani doktor. Ona nie ma tytułu doktora nauk medycznych. Jest psychiatrką, zresztą bardzo doświadczoną i dobrą. I pani Małgorzata miała swój pomysł na zrobienie czegoś takiego związanego z emocjami, a ja miałam potrzebę zrobienia czegoś o ciele. Bo zrozumiałam... Albo inaczej, człowiek bardzo często się odcina od ciała. Całkiem niedawno Małgosia Serafin miała...
Czasem nawet traktujemy ciało jako taki dodatkowy byt. Nie?
Dodatkowy.
Jesteśmy my i jest nasze ciało.
Tak, ja na przykład mam historię taką z ciałem, że traktowałam ciało jak wroga. Ja wiecznie walczyłam z ciałem, nie akceptowałam. Ukrywałam, nie cierpiałam, nie wiem, patrzenie w lustro mnie bolało. A tak na dobrą sprawę ciało to jest element nas, znaczy to jesteśmy my. Nie ma czegoś takiego, że jest ciało i ja, nie? Nie ma ręka i paznokieć i mózg, nie? Znaczy, no, niby tak, ale jakby to jest wszystko, to jesteśmy my. I u mnie taka droga, głównie to się zaczęło w zeszłym roku, kiedy zdecydowałam się na operację bariatryczną i ja z dwóch pierwszych terminów zrezygnowałam, ponieważ się absolutnie nie czułam gotowa i miałam też takie zaostrzenie stanów lękowych bardzo duże, ale właśnie to było bardzo dobre, że się wtedy nie zdecydowałam, bo ja zaczęłam swoje ciało traktować bardziej jako właśnie swoje ciało jako siebie. Zaczęłam rozumieć, że to jestem ja. I właśnie to się gdzieś tam wydarzało podczas spotkań moich z panią doktor. I coś, co w ciele czujemy, takie odczucia w ciele, które są w nas od zawsze, które bardzo często ignorujemy, to są czasami rzeczy, które nam potrafią powiedzieć najwięcej o nas samych. Na przykład u mnie tak jest ze złością, której się bardzo bałam okazywać. Nie okazywałam złości, nie wdawałam się w żadne konflikty, jakieś takie, bardzo mnie to spalało. A przecież złość czuje się od razu. Niektórzy czują jako uderzenie, wiesz, gorąca, jako ściśnięcie w klatce. Ja czuję zawsze jako ścisk w brzuchu. I odczuwanie tego fizycznego uczucia w ciele dzisiaj jest dla mnie kompasem, że oho, chyba jestem zła. A skoro jestem zła, to ktoś przekracza moje granice. Jeżeli ktoś ma bardzo takie mechanizmy obronne albo w taki sposób wykształcone właśnie, żeby się nigdy nie zdenerwować, bo się po prostu człowiek na przykład boi okazywać złości z różnych względów, no to po prostu to tłumi. A ciało nam bardzo często powie prawdę o nas samych, o tym, co my czujemy tak naprawdę. Ciało nas praktycznie nigdy nie oszuka. My jesteśmy w stanie się umysłem oszukać, ale ciało nas nie oszuka. Dużo lepiej nas zna samych niż my siebie. I właśnie takie dotarcie trochę do takiego bardzo podstawowego rozłożenia ciała i naszych odczuć i naszego takiego związku z ciałem na takie czynniki pierwsze stało się takim naszym chyba wspólnym celem i chyba tym jest właśnie uczuciownik. On się nazywa uczuciownik, ale to jest część pod tytułem ciało. Bardzo możliwe, że powstanie jeszcze część o emocjach, część o wartościach, które też są, to się tak wydaje, że to nie jest wcale związane, ale to jest wszystko skorelowane. No, mózg też jest częścią naszego ciała, prawda? Mhm. Tam mamy wszystkie emocje. No i zrobienie tego uczuciownika, bo ja go zrobiłam za nim oczywiście, myśmy go napisały, bo pani doktor już tam przygotowała wszystkie ćwiczenia, no to było dla mnie trudne doświadczenie.
No wiesz co, to sam początek już jest taki, nie będziemy o wszystkim mówili, tak. Niech się chętni sami przekonają, natomiast ten, nie wstęp, no pierwszy rozdział, gdzie trzeba się tak naprawdę skonfrontować właśnie z tą swoją fizycznością, stanąć przed lustrem na przykład, popatrzeć na siebie.
Co czujesz?
No i tam są poszczególne kwestie poruszane. Ja od razu czułem ścisk. Nie będę tutaj wyjątkowym, pewnie nie jestem wyjątkowym człowiekiem, mimo że jestem facetem, to jak patrzę na swoje ciało, to nie jestem z niego zadowolony. W zasadzie skupiam się na mankamentach. Muszę mieć naprawdę dobry dzień, żeby nie wiem, widzieć jakieś niuanse, które mi się pojawiają. Dzisiaj, kiedy mam dosyć sporą nadwagę, o co się kłóciliśmy chwilę przed nagraniem, ale
rozumiem, no
waga, waga pokazuje po prostu, rozumiem. Tutaj jest dla mnie sprawdzianem. Straciłem wątek.
Że było to dla ciebie trudne, kiedy zacząłeś to robić, skonfrontowałeś się, a jesteś facetem i też odczułeś duży dyskomfort, bo nie jesteś zadowolony.
Duży dyskomfort i właśnie tu mi się od razu pojawił taki opór, o którym mówiłem na początku, nie? Że kurczę, ja się nie chcę chyba z tym komfortować, nie jestem na to gotowy, bo są rzeczy, które muszę powiedzieć, no muszę być... No, o to w tym chodzi w ogóle od pracy z emocjami i ze swoim ciałem i w ogóle z umysłem chodzi o to, żeby być ze sobą szczerym, nie?
Tak.
A tu się pojawia taka chęć trochę przesiźnięcia się po temacie, nie?
Wiesz, tak jak go zrobisz, tak go zrobisz. Można, też uczuciownik jest czymś takim, co można zrobić w jeden wieczór, jeżeli ktoś chce, chociaż wątpię, że ktoś by dał radę.
Nie, chyba to by było bez sensu.
Bez sensu, tak.
To są rzeczy, do których się trzeba zatrzymać, trochę przemyśleć.
Pomyśleć, nie? Tak. Tam zawsze zresztą każda z tych części ćwiczeniowych zaczyna się od tego, co może wszystkich bardzo krępować, czyli weź oddech, zatrzymaj się. A to jest bardzo ważne, żeby się, wiesz, tak po prostu spowolnić i faktycznie być tu i teraz. Ja wiem, że to jest takie słowo mindfulness. Ja go nie do końca rozumiem, ale to jest niby to bycie tu i teraz. Jakby to nie jest w ogóle...
Tak, ono jest, znało się tak modne, że aż do wyżygania, ale ono jest prawdziwe, no bo to
tak,
chodzi o to, żeby
prawdziwe.
Się skupić na sobie, no, żeby odłożyć te magiczne urządzenia,
dokładnie.
Które nas rozpraszają, wyłączyć, nie wiem, telewizję, czy radio, czy tam co innego.
W ogóle zrobić to w samotności, w ciszy, w skupieniu i tak po prostu pomyśleć, bo to nawet nie jest do tego, żeby się z czymś skonfrontować, chociaż pewnie są takie miejsca, gdzie może właśnie tak jak, nie wiem, spotykasz opór, czy nagle do czegoś tam dochodzisz, że dlaczego się czuję dziwnie, ale tu jest dużo takich rzeczy, które bardziej mi osobiście pokazały właśnie wdzięczność, i bardzo wiele rzeczy mi wytłumaczyły. Tam jest taki, nie pamiętam, która to jest sekcja, ale ona dotyczy, ona mi rozwaliła głowę. Na przykład jak twoja mama mówiła o swoim ciele? Jak kobiety w twojej rodzinie mówiły o swoim ciele? Czy zawsze mówiły, że są jakieś mankamenty, czy zawsze chudły, czy były na dietach, wiesz, jak twój ojciec...
A to są te sygnały, które na przykład babcia ci przekazuje,
oczywiście,
czy mamusia
tak.
ci mówi...
No tym, wiesz, no tym się nasączasz za dziecka, nawet nie robisz tego tak świadomie, tylko po prostu, no wiesz, że trzeba być na diecie, nie? Na przykład.
Że dziewczyna ma dbać o urodę, tak?
Tak, na przykład.
Bo ma się chłopcom
tak.
podobać.
Jest też bardzo, myślę, że to może być dla niektórych bardzo trudny fragment i on pewnie będzie wymagał na przykład trudnych rozmów, jeżeli ktoś będzie chciał bardzo dokładnie zrobić uczuciownik. To jest na przykład to, czy byliśmy chcianymi dziećmi. Czy mama się cieszyła, czy rodzice czekali na nas, nie? Jak ten okres naszego takiego wczesnego dzieciństwa przebiegał? Czy nami się ktoś zajmował, czy otrzymywaliśmy dużo ciepła, wiesz? To wszystko nas tak chyba bardzo buduje właśnie tak cieleśnie, podświadomie, że to, wiesz, my sobie racjonalizujemy, nie? Na przykład może nam się wydawać, że dawno już coś tam przeżyliśmy, że sobie wszystko ułożyliśmy, jakieś najtrudniejsze, nie wiem, w życiu wydarzenia, jakie nas spotkały, ale na przykład nigdy ich nie przerobiliśmy emocjonalnie, tylko myśmy sobie je, wiesz, zracjonalizowali, poukładali, pozamykali, do widzenia, zamknięte, wiesz. A to jest po prostu bagaż, który cały czas tam w tej głowie jest. Czasami trzeba przebrać, wiesz, te stare ciuchy w tych walizkach pozamykanych i zrobić miejsce na coś nowego, więc no uczuciownik jest takim, ja bym powiedziała, zeszytem ćwiczeń. Jest też tak wydany, że on jest właśnie, na okładce prawie nic nie widać i to też jest cel, żeby on nie kusił kogoś, kto by to znalazł, żeby nie mógł czytać tego, co tam jest takiego intymnego. On jest taki, myślę, że niepozorny.
No bo tak, bo tam jest dużo miejsc na notatki, trzeba wypisywać. Po prostu. Tam jest tak. Tam to tutaj nie ma pitolenia o teoriach, tylko
nie
jest
ma, nie ma.
Ciężka praca.
Tam tak, wartość tekstowa, zawartość tekstowa jest jakby moją rozmową z panią doktor o moich jakby doświadczeniach z wypełniania tego, bo jest to potrzebne chociażby z tego względu, że czasami ktoś naprawdę nie wie, co ma napisać i może sobie zerknąć, na przykład jak ktoś na to spojrzał. I wiesz, tak jak na terapii grupowej, nie wiem, co dzisiaj mam powiedzieć, no to niech tam, nie wiem, Marek coś powie, nie? I Marek coś zaczyna mówić i ja mówię, kurczę, no w sumie to, wiesz, i to idzie. Więc to jest taki trochę zapis moich doświadczeń, ale też moich doświadczeń z tym konkretnym uczuciownikiem, no i takie miejsce do pracy. Myślę, że to jest trudne i to nie jest dla każdego. I też chcę na pewno zaznaczyć to, bo jest, to może wzbudzać jakieś kontrowersje, to nie jest żadna forma terapii. Jeżeli ktoś jest w terapii, to ja bym nie robiła tego poza terapią, tylko ewentualnie pokazała to terapeucie i powiedziała, że jest coś takiego, czy mam to zrobić, czy nie, bo to może na przykład nie być dla kogoś na ten moment. Ale dla wszystkich tych, którzy nie są w terapii i czegoś szukają, żeby na przykład, nie wiem, właśnie jakoś lepiej zintegrować sobie ciało albo to ciało jakoś zauważyć, dostrzec, wsłuchać się w nie, to jest raczej taka wartość uczuciownika psychoedukacyjna, że można się czegoś naprawdę nauczyć i dowiedzieć.
No to porozmawiajmy teraz o trochę bardziej o twoim ciele, o tych twoich zmaganiach. No nie tyle co z ciałem, bo z ciałem też tak...
Nie no, z ciałem to dużo.
Literalnie, ale no głównie jednak to się tu wszystko odbywało w głowie. Czym dla ciebie jest obsesja jedzenia?
Wiesz co, ja nigdy nie byłam zdiagnozowana jako osoba uzależniona od jedzenia, ale...
Ale ja przeczytałem twoje przynajmniej 3 wpisy na blogu. One były sprzed kilku lat.
Tak.
Nie wiem, bo nie są datowane. Ja nie mam wątpliwości.
Ja też nie mam wątpliwości.
Bo ja temat znam z autopsji i widziałem tam siebie. No,
Powiem ci, że ja się zorientowałam, że ja mam bardzo duży problem. Pomyślałam o sobie pierwszy raz w życiu, że jest to uzależnienie. Jak szłam, nie wiem, czy to napisałam na blogu, czy nie, ale jak kiedyś wracałam bardzo głodna z pracy do domu i przez godzinę tego powrotu, tam wiesz, komunikacja miejska i potem wiesz, taki szybki truchcik, wiesz, szybko, szybko w tych balerinkach tam, wiesz. I tylko co ja teraz zjem? Dobra, czy pierwszy będzie makaron, czy pierwsze będzie to, czy wiesz, i po prostu o niczym innym. I to jest myślenie, które jest tak szybkie, tak nagłe, tak takie, Jezus, ono jest obsesyjne. Nie da się po prostu, to jest takie jakby miała rozbiegany wzrok, jak stroboskop. To jest takie jakby, w ogóle ci to przesłania całe cały horyzont, który jest wokół ciebie. I wtedy sobie po raz pierwszy pomyślałam o sobie, miałam, nie wiem, 20 wtedy, nie wiem, 5 lat, że kurczę, wydaje mi się, że tak może alkoholik myśleć na głodzie, jak mu się chce pić. Że to jest takie, kiedy się napije, czego się napije, czy to będzie piwo, czy to będzie
wino. No, alkoholików to jest taki termin, który się nazywa koncentracja życia wokół alkoholu.
Tak, to jest, no, polega no to na mnie tym, to było no, na 100%.
Że dużo się tym myśli, planuje się,
tak.
Dba o to, żeby nie zabrakło, a jak zabrakło, to żeby, jak kiedyś opowiadałem taką historię, jak potrafiłem z Piaseczna jechać na Żoliborz. Ci, którzy znają Warszawę, wiedzą, że to jest przejazd z południa na północ, w zasadzie przez całą Warszawę. Jak chciałem się napić wina, to akurat wiedziałem, który sklep ma to wino, które chcę, i jechałem tam.
Po prostu.
Tak prowadziłem trasę, żeby nie najkrócej, tylko żeby właśnie przejechać. To taki jeden z elementów. No.
U mnie zawsze też bardzo ważnym aspektem było ukrywanie tego jedzenia. Pamiętam taką bardzo żenującą historię, jak zrobiłam swoje 30 urodziny w swoim rodzinnym domu, w którym akurat wtedy mieszkałam przez 2 lata, potem jak wróciłam z Krakowa. I ja miałam takie napady w nocy. Ja na przykład potrafiłam, wiesz, nie jeść cały dzień absolutnie, ale w nocy, wiesz, po prostu nagle takie ssanie. I to już wtedy nie było takie jedzenie, czy to nigdy też nie było jakościowe jedzenie. Ale to było takie jedzenie, wiesz, co tylko jest, czy na przykład jakieś ogórki, jakieś takie, wiesz, już potem...
Ogórki to akurat nie bolą, bo nawet mają mało kalorii.
Tak, ale na przykład, wiesz, no jak zjesz słoik ogórków kiszonych, takich, wiesz, które nie wiadomo ile mają lat, bo są od mojej babci, wiesz, już zardzewiała nakrętka, ale ty to jesz. A potem chowasz ten słoik pod łóżko. No i w każdym razie zaprosiłam gości, oni wszyscy nocowali u mnie w domu. I ja zapomniałam o tym, że mam tu swoją taką skrytkę tych już pozostałości po tym jedzeniu pod łóżkiem. I tam chyba było z 10 słoików. Jakichś starych, nie wiem, co to było, opakowania po kabanosach, wiesz, i moja znajoma z chłopakiem wtedy spali i oni, wiesz, to była taka sofa beddinga, oni ją podnieśli, więc wszystko to tam, wiesz, no po prostu śmietnik miałam pod tym łóżkiem. I to zażenowanie takie, wiesz, no i moja siostra czy się tam z tego śmiała, no bo to niby takie śmieszne, ale ja wtedy też o tym jakoś tak nie myślałam, że to jest takie, wiesz, to jest tak jak odkrywasz butelki.
Puste, no.
Puste, nie? Tam w czyimś domu, jak, nie wiem.
Mamy tutaj psa.
Jesio, pies, Jesio właśnie pies poczułam pusta, pieska. Puszcza bąki.
Zapachy, tak.
To tak dla rozładowania. Więc dla mnie to było bardzo... Jezus Maria, to w ogóle, nie wiem, to sterowało moim życiem. Absolutnie.
No miałeś takie myślenie? Bo ja miałem coś takiego, nie, że ja myślałem... już odchudzając się, bo tych prób odchudzania miałaś pewnie też, ciężko by byłoby zliczyć, nie? Ja różne miałem etapy w swoim życiu, no ale ostatnie odchudzanie, które mi tak świetnie pamiętam, poszło ze 115 kg do 82. Byłem zachwycony długo i świetnie mi to wyszło, naprawdę. Natomiast ja mam wrażenie, że w tym takim, wszystko robiłem sam, jakby sam się ucząc tego, jak to zrobić, tak dalej, bez opieki jakiegoś specjalisty, to mam wrażenie, że sobie wytrenowałem sobie to chorobliwe takie myślenie o jedzeniu. Już nie o samym nawpieprzaniu się, tylko takim myśleniu, że okej, dobra, czy ja dzisiaj, jak jestem, nie wiem, wstałem 2 godziny wcześniej zjadłem śniadanie, bo byłem głodny,
tak.
Jak wcześniej zjem obiad, to czy jak wcześniej zjem kolację, to czy ja, kurczę, dotrzymam do tej 23, kiedy pójdę spać, żeby nie zjeść kolejnego posiłku.
To jest obsesja, tylko że inne wydanie tej obsesji, nie?
Obsesja już kontroli w takim,
tak,
nie?
Tak, tak, tak.
Miałaś coś takiego?
Oczywiście, że miałam. I to ile razy. Ja w pewnym momencie miałam na przykład taki... bo to jest, wiesz, też taka cała droga, bo zanim jakby to... Ja miałam wcześniej terapię, ale ona nie była skupiona w ogóle wokół zaburzeń odżywiania, niczego takiego. Też nigdy nie miałam takiej sensu stricte jakby terapii związanej z tym, ani nigdy nie miałam tej poznawczo-behawioralnej. Raz miałam próbę, ale to było jakieś bardzo dziwne miejsce, gdzie trafiłam. Miałam takie coś, że ja to robiłam dwutorowo, więc z jednej strony sobie chodziłam na terapię, a z drugiej strony chodziłam do jakichś dietetyków. Raz ktoś miał taką filozofię, raz ktoś miał taką filozofię. Człowiek się naprawdę przy tym gubił. Wiesz, jeden ci mówi, jedz tak, drugi ci mówi, absolutnie nie tak, masz jeść tak. Trzeci ci mówi, ale ty w ogóle nie musisz patrzeć na to, czy to jest zupka chińska, czy tam, bo te kalorie po prostu muszą się tylko zgadzać, więc wiesz, jeszcze coś kolejnego. I w końcu trafiłam do jakiejś tam czwartej osoby i ta czwarta osoba, ja przyszłam i powiedziałam, że ja nie mogę mieć jadłospisu. Bo ja po pierwsze nie jestem w stanie, nie jem regularnie i nie będę nigdy w stanie jeść 5 posiłków dziennie. Potem się okazało, że w ogóle nie powinnam, bo tam mam problemy z trzustką.
No to w ogóle taki bardzo szkodliwy mit, że musi być, że 5 posiłków to jest jakieś w ogóle...
Tak, no jak masz na przykład, nie wiem, no problem z, nie wiem, masz tam stan przedcukrzycowy. Ja miałam stan przedcukrzycowy, hiperinsulinemię, insulinooporność, no to im mniej razy ta insulina będzie wyrzucana, no to tym lepiej dla mnie, więc w życiu nie 5, ale nie 6 posiłków. I raz miałam taką właśnie sytuację, że przyszłam i powiedziałam psychodietetyczce, że nie mogę mieć 6 posiłków, że nigdy nie zjem śniadania w godzinę po wstaniu, po prostu nie umiem jeść. To jest też jakieś tam w ogóle doświadczenie ze szkoły, że się stresowałam, dostawałam śniadanie, wymiotowałam, więc mam po prostu tak, że nie jem. I gdybym, wiesz, wtedy posiadała wiedzę, którą mam dzisiaj, no to bym powiedziała po prostu, dobra, to ja nie wezmę od pani tej diety i tyle. Wzięłam oczywiście tę dietę, ona mi oczywiście dała 6 posiłków, bo ona wie lepiej. No i przytyłam kolejne 5 czy tam 6 kilo. Stan zdrowia dużo gorszy. No i w pewnym momencie doszłam do takiego chyba punktu, że ja przestałam w ogóle ufać specjalistom od tego. Bo to było takie, nie wiem, bo jakby jedzenie jest trochę też innym rodzajem jakby
uzależnienia. Nie da się od niego uciec,
nie da. Musisz jeść. No i teraz wiesz, jak masz jeść, nie? Kiedy to jedzenie jest okej? I to znowu jest, cały czas myślisz o tym, nie? Więc to też jest takie właśnie obsesyjne.
No, obsesja, nie?
A nie chcesz po prostu czuć tej obsesji.
Chcesz po prostu zjeść, jak jesteś głodna.
Dokładnie. Odczuć głód prawdziwy.
Ale najeść się tyle, żeby później nie dojadać.
Tak. Znaczy wiesz, no u mnie też
ciężko
jest...
Ciężko to wytłumaczyć sobie, która bardzo ma problemu, nie?
Czy też jest u mnie ten problem, co potem, wiesz, się okazało u lekarzy, że jednak jak ktoś na przykład choruje na otyłość, to ma bardzo duży problem z hormonami takimi jak leptyna i grelina. Jeden jest odpowiedzialny za nasycenie, drugi za uczucie głodu. I leptyny jest za mało, więc nie czujesz się nasycony, a grelina ci non-stop wyrzuca żołądek i po prostu się czujesz bez przerwy wściekle głodny. I to jest nie do powstrzymania praktycznie. Więc jakby lekarze u mnie zdecydowali, że to ewidentnie jest jakby ta kwestia, bo leki na przykład nie pomagały, tak już konkretne, które powinny pomóc mi w tym przypadku, takie działające na ośrodkowy układ nerwowy też nie działały, no to już jest konkretne wskazanie. Ale zanim jakby to się stało, to jeszcze poznałam coś takiego jak intuicyjne jedzenie, nie wiem, czy to słyszałeś.
Znam ten termin, tak. Znam kogoś, kto świetnie sobie z tym radzi. Nie?
Tak. I powiem ci, że właśnie to chyba, poznanie tej całej jakby może filozofii, albo podejścia w ogóle do jedzenia.
No, ja wiem, o co chodzi, tylko że tam jest taki element, który trzeba umieć rozpoznawać. Kiedy ten głód to rzeczywiście jest głód, a kiedy to jest emocjonalne ssanie, które w ogóle nie ma nic wspólnego. Bo żołądek
jest pełny, nie? Tak, no i właśnie to się u mnie wydarzyło na terapii.
Te 5-10 minut, tak. Kiedy po prostu...
Ja sobie zaczęłam zadawać pytania, dlaczego ja chcę teraz zjeść. I bardzo często nie wiedziałam, dlaczego. Ale to jest inny głód. To nie jest taki głód, że Jezus, kurde, ale wiesz tam, no nie wiem, no potrzebuję białka, nie? Teraz to nie jest, to jest coś takiego, że to zaczyna ci tak podskórnie swędzić. To jest coś niebywałego.
To jest coś z ciała, coś z emocji trochę.
Tak. No i wtedy jakby... No ja teraz mówię z takiej perspektywy trochę, no wiesz, osoby, ja jestem bardzo uprzywilejowana, bo i wiesz, i mam jakąś tam samoświadomość dość, nie wiem, no pewnie wynikającą z tego, że chodziłam na terapię wcześniej. I że trafiłam też na terapeutkę, która tego nie ignorowała, bo są też tacy, którzy, no ale tym się nie będziemy zajmować, mamy inny cel na tej terapii. A ona się zastanawiała i ja też zawsze chciałam te odpowiedzi znać. Więc ja nawet wolałam iść na taki hardcore i się przemęczyć, ale po prostu już się wreszcie dowiedzieć, o co chodzi. Bo ja już po prostu byłam tym bardzo zmęczona. Nie wiem, no miałam 35-6 lat, 110 kilo, żadnych szans, wiesz, na ciążę, bo wiesz, bezpłodność u mnie, znaczy nie wiem, czy to jest bezpłodność, czy niepłodność, no w każdym razie jakby niemożność zajścia w ciążę, bo to wszystko się tam razem, wiesz, jest skorelowane, tak. No poza tym, Jezus Maria, no wiesz, ja wiem, że są ludzie, którzy się świetnie czują, będąc grubi. Ja się czułam źle. Czułam się przede wszystkim w ogóle nie jak ja. Miałam takie poczucie, że w ogóle jakby moje ciało to jest, wiesz, no chciałam sobie zrobić jogę. I połowa ćwiczeń w ogóle nie dla mnie, bo ja nie jestem w stanie przez brzuch dociągnąć na przykład, wiesz, nóg do klatki. Nie mogę sobie butów zawiązać. Nie mogę, wiem, że to może jest obrzydliwe, ale to naprawdę jest problem wielu osób. Nie mogę sobie tyłka podetrzeć, wiesz, wygodnie albo po prostu, wiesz, no muszę się naprawdę, wiesz, nastęgać. Kiedyś pojechałam odwiedzić moją babcię po tam roku czy tam dwóch latach nieobecności u niej w domu i nagle się okazało, że wiesz, no po prostu ma za mały kibel, wiesz, o co chodzi. I to są sytuacje upokarzające. Ja wiem, że są ludzie, którzy wszyscy no to oleją to, nie? No jakby super, chciałabym też tak, wiesz, mieć, ale ja się czułam z tym bardzo źle. No i doszłam chyba do takiego momentu, że wszystko we mnie mówiło, że już mam tego całkowicie dość. I miałam dwie opcje, albo to całkowicie zaakceptować i już nigdy więcej, wiesz, odpieprzyć się od siebie, ale wiedziałam, że to będzie bardzo trudne, ale bardzo chciałam się przestać właśnie katować. Mhm. Bardzo nie chciałam tego, żeby były te komunikaty, że idę przed lustro i mówię, ty gruba świnio, wiesz, bo to są takie, wiesz, albo na przykład, że no wiem, że po prostu traktuję to ciało jako coś obrzydliwego, nie? Bardzo, bardzo...
Taka nienawiść, hejt do siebie.
Tak.
Jest,
i bardzo chciałam tego przede wszystkim nie czuć. Chyba od tego zaczęłam. I jak od tego zaczęłam, to dużo łatwiej mi potem było się powstrzymać w momencie, w którym bardzo mi się chciało jeść i się zapytać, dlaczego mi się chce jeść.
Jak powiedz było, jak to jest ćpać? Sibutramin?
Sibutraminę.
Dobrze. Lepiej to powiedziałaś.
No,
filmowy obrazek taki trochę, bo nawet w jednych z tych swoich tekstów blogowych przytaczasz scenę.
Ale to zrobiłeś dobry research.
Z chyba Rekwiem dla snu?
Tak. Tak?
Bardzo, bardzo dobry film Darena Aronofskiego o narkomanach i tam, którzy ćpają heroinę i to jest w ogóle potworne. Jak ktoś nie widział, to
ale tam jest
koniecznie.
Postać matki, która ćpa lek na odchudzanie.
Która siedzi przed telewizorem, jest po prostu zafiksowana cały dzień na te... Na teleturniejach takich krytyńskich.
To prawda.
I ćpa środki na odchudzanie, jest po prostu naćpana od rana do wieczora. Nie?
To nie była ta substancja akurat, ale byłam tyle od zamówienia dokładnie tej substancji. Ja już nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale to był lek, który już był wtedy w Polsce wycofany i można go tylko było kupić w Czechach.
Ja znam ludzi, którzy ściągali sobie to i brali.
A czy wiesz, gdybym ja miała w ogóle...
I ten lek, ta substancja też powodowała jakieś takie zmiany.
Wiesz co, tak, to była... To ja w ogóle myślę, że sobie absolutnie zaostrzyłam wtedy wszystkie stany depresyjne. No bo przede wszystkim skąd ja miałam ten lek? Nigdy nikt mi go nie przypisał na receptę. Ja po prostu kupowałam...
No, w Polsce jest zakazany w ogóle, ta substancja jest wycofana.
Już teraz tak, ale wtedy jeszcze nie był. Był, tak, był jeszcze wtedy dozwolony, czy dopuszczony do sprzedaży i były fora takie, nawet jeszcze Facebook nie był chyba tak popularny. Po prostu były takie fora.
No mówmy się, kobiece. Że jak ktoś chce kupić nielegalną substancję,
tak,
to może
ale wiesz,
to
babki sobie to polecały, a kupcie sobie to, a kupcie sobie to. Tylko idźcie do lekarza, powiedzcie, że to jest tam na coś i dostaniecie. No i są oczywiście tacy lekarze nieodpowiedzialni, którzy przepisują takie rzeczy. Ja nie miałam takiego lekarza. Ja po prostu te leki kupowałam od ludzi, prawdopodobnie lekarzy. Albo jakichś rodzin lekarzy, którzy po prostu wystawiali recepty na to. Jeszcze to nie były te takie w systemie, tylko te takie na świstkach. Ja kupowałam po prostu gotowe tabletki. One były oczywiście dużo droższe. Ale było mi na to stać, mimo że byłam biedna, no bo jak kupiłam te tabletki, to już nie musiałam jeść. To były tabletki, które powodowały, że w ogóle bardzo źle się widziało. Tak jakby w ogóle ostrość się rozjeżdżała, suchość w ustach, szczękościsk był, ale nie miałam więcej energii. Natomiast absolutny hamulec głodu. Jakbym miała w ogóle coś zjeść, ja się tak po trzech tygodniach zorientowałam.
Taka amfetamina amfetaminie, ale bez tego takiego speeda, który powoduje, że chce ci się robić.
No właśnie. Nie byłam w ogóle jakoś bardziej aktywna. Nie wiem, jak to jest, bo na słowo honoru nigdy nie brałam amfetaminy, ale jakby no, zupełnie inaczej się czułam. No i zaczęłam je oczywiście brać, wiesz, dawkę po prostu, wiesz, ktoś mi dobrał w tym internecie, dał mi te tabletki i po prostu pierwszego dnia zaczęłam brać. I jak stwierdziłam, że schudłam, bo schudłam chyba wtedy 20 kilo, to po prostu pewnego dnia przestałam je brać, nie? A to, że potem miałam jedyny raz w życiu, pierwszy i jedyny myśli takie, wiesz, może nie samobójcze, ale takie bardzo mocne myśli rezygnacyjne, że po prostu no nie chciało mi się żyć i to tak było miesiąc po odstawieniu tych leków, to w ogóle, wiesz, dopiero dzisiaj to widzę, że stara, chyba po prostu miałaś...
Przyćpałaś,
nie? I dla mnie to było bardzo takie doświadczenie. Dzisiaj bardzo tak współczuję tej tamtej sobie, ale wtedy to było takie, wiesz, że ja miałam taką kontrolę. Przepraszam, że mi się po prostu nie chciało jeść. To jest, wiesz, jakbyś zwalczył. Marzenie. No tak. Największy nemezis, wiesz, jaki miałam w życiu, że mi się po prostu chciało jeść.
Tak pamiętam, kiedy z Krzysiem mieliście ślub? Po 2 lata temu będzie mniej więcej?
Tak, w sierpniu 2 lata.
No śledziłem, bo już wtedy z Krzysiem pracowałem i który tutaj zresztą za konsoletą siedzi i nas słyszy. No pamiętam też, bo wspólnie to robiliście. Pamiętam dietę pudełkowe, wtedy chyba akurat wjechała keto, się okazało,
keto, tak,
że ma być
tak,
lekarstwem
tak,
na
tak.
całe zło.
Przytyłam.
Pamiętam Krzysia, który tu przynosił te swoje rzeczy.
Pudełeczka.
I ty miałeś swoje pewnie. Jest sens w ogóle w próbowanie załatwiać sprawę, problem z zaburzeniem od takiej strony?
Wiesz co, no nie chcę dawać rad, bo można to wszystko
powiedz
zrobić
o sobie,
wielo...
Bo pamiętam, że Krzysiu schudł. Pamiętam, no, że Krzysiu schudł, nie wiem ile,
Krzysiu schudł dużo.
Ale schudł.
20 parę kilo.
No ale pamiętam, że wesele się odbyło i...
I chlast.
I wszystko wróciło do normy.
No, wróciło, nie? Tak. Znaczy, no do normy, no. Ja się wtedy w ogóle prawie nie odchudziłam. To już był taki moment, że ja już w ogóle nie próbowałam prawie niczego. Już miałam świadomość tego, że u mnie to będzie jakaś pewnie kwestia, nie wiem, pewnie jakichś leków, jakiejś długiej terapii. Ale wtedy było takie, wiesz, living la vida loca, po prostu już, dobra, jest książka, ślub, coś tam jeszcze.
Taka desperacja trochę, żeby cokolwiek, ale żeby...
Wiesz co, wtedy się chyba w ogóle bardzo dużo działo i ja nawet stwierdziłam, że dobra, to już jest w ogóle temat trzeciorzędny, że mi się teraz nie chce tym zajmować. Aha. I dopiero jak właśnie, jak się zrobiło tak, że myśmy wzięli ten ślub, książka została wydana, jakieś tam pieniądze zostały zarobione, już byliśmy tym małżeństwem, postanowiliśmy, że kupujemy działkę. I jak to się wszystko jakby wydarzyło, to się zrobiła taka głucha cisza. Ja miałam 110 kilo i się bardzo źle już czułam. Już nie miałam, wiesz, w co uciec, bo też się potem okazało, że ja świetnie uciekam w pracę, wiesz, przed emocjami, nie? No bo moja pani terapeutka zawsze mówi, no dobrze, pani Justyna, ale 4. raz się teraz spotykamy w tym miesiącu, pani teraz mówi o pracy, a co u pani słychać? Ja mówię, no ale co to znaczy u mnie, nie? Robię to, tu się spotkałam, tu z tym, wiesz... Więc no, po prostu trzeba się było skonfrontować z tym. Potem zaczęłam robić taki cykl i w ogóle zostałam zaproszona do kampanii, pewnie jako twarz otyłości. I trochę na początku byłam taka, wiesz, zaskoczona, że ktoś mnie chce brać do kampanii otyłości, kiedy ja się wcale nawet nie leczę jeszcze, nie? Aha. No i zaczęłam wtedy właśnie, żeby nie być gołosłowną, zaczęłam się konsultować u lekarzy. I trochę mnie ta kampania i to, że po prostu ktoś mnie zaprosił do współpracy, trochę mi uratowało pewnie życie. Czy może, nie wiem, czy życie, no ale myślę, że trochę tak. Bo ja bardzo odzyskałam siebie, nie?
Ja tak czytałem te twoje wpisy, 3, tak jak mówię, nie znam dokładnie...
A to jest dawno temu, bo to są sprzed 10 lat, no ale...
Jaki tam jest rozstrzał czasowy między nimi, między tymi kolejnymi wpisami. Chronologię tylko wyłapałem. I tak sobie myślę, że to są raptem 3 wpisy, ja podejrzewam, że każdy jest jakimś takim, ja go tak odbieram trochę jako taki element, kiedy ty jesteś w takim zrywie, że idziesz do przodu, że gdzieś coś się zadziało, że ty uwierzyłaś znowu, albo ci się wydaje, że jesteś na dobrej drodze i tak sobie czytam ten pierwszy, czytam ten drugi, czytam ten trzeci i widzę za każdym razem, widzę dziewczynę, która gdzieś już złapała za nogę i tego Pana Boga tam i już go ma, a się okazuje, że za chwilę, kurczę, no, musi powstać kolejny wpis i takich zrywów pewnie było więcej, co?
O Jezus, no mnóstwo. Przede wszystkim już potem tych zrywów nigdy nie było, bo akurat wtedy poprzednia terapeutka mi powiedziała, że po co... Jezu, przepraszam, bym się tak odbiła po tej operacji. Że po co takie rzeczy mówić, bo że ja mówię, no dobra, ale to mnie będzie motywować, że tak powiem wszystkim, że ja się chcę odchudzić, nie? Że po prostu od dzisiaj z tym zrywam. A ona mówi, że to jest motywacja zewnętrzna, że w ogóle, jeżeli w ogóle coś takiego jak motywacja istnieje, to ona ma wypływać ze środka. Bo przecież jeżeli to będzie z zewnątrz, a zmienisz środowisko, to nagle gdzie się ta motywacja podziała.
Zniknie.
A poza tym będzie ci dużo bardziej wstyd. To znowu napędza kolejne jakieś tam negatywne emocje, które będziesz chciała zagłuszać.
No pamiętam, jak mój brat kiedyś miał taki moment, kiedy on się chciał odchudzać tak jeszcze
przed operacją. Bo Tomek miał taki moment, nie? No właśnie.
Bariatryczną i pamiętam z Łukaszem Grasem, się dogadał, że Łukasz trochę takim jego trenerem został i chodził na gdzieś tutaj jakiś bas. No tam próbował trochę ruchu, trochę też kuchnię gotować, pamiętam, i chciał, żebyśmy to nagrywali. Ja to nagrywałem, pamiętam, nawet wrzucaliśmy to do internetu. Ja też sobie wtedy myślałem o tym, kurczę, a co będzie, kiedy mu nie pójdzie, nie? Kiedy...
No to jest bardzo trudne. Czy wiesz, ja nie umiem dać rady nikomu, od czego zacząć. Ja bym chyba jednak dzisiaj, jakbym miała zacząć, to bym zaczęła od lekarza, tylko dobrego lekarza, mądrego, który jeżeli zobaczy zaburzenia odżywiania, to też cię pokieruje do kogoś, bo zaburzenia odżywiania są, wiesz, to nie, mało kto wie, że na przykład oprócz bulimii i anoreksji jeszcze jest ortoreksja. Bardzo dużo osób ma ortoreksję, której absolutnie nie zauważa. Nie wiem, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka dbałość o super zdrowe jedzenie.
Takie zafiksowanie się na fitness, tu jedzenie,
tak.
Takie o
wszystko musi się zgadzać, tak.
Diety i
tu absolutnie grama cukru nie może być, a tu musi być tyle białka. To po prostu totalny fix, jak to mówił mi szwagier, fixum dyrdum na punkcie właśnie tego. No i do tego wszystkiego dochodzą kompulsywne rzeczy, takie jak, znaczy bulimia też jest trochę kompulsywna, tylko że tam jeszcze dochodzi ten aspekt zwracania. Ja z tych wszystkich zaburzeń miałam właśnie kompulsywne jedzenie. I pamiętam, wiesz, ile ja miałam przepłakanych nocy, że ja się po prostu modliłam, wiesz, już nawet mając kryzys wiary, to się modliłam o to i nawet miałam taki żal, że czemu ja nie mogłam mieć tej pieprzonej anoreksji, albo bulimii chociaż, nie? Tylko ja muszę mieć takie coś. Próbowałam, wiesz, się zmuszać do wymiotów, ale to po prostu w ogóle, no nie to, nie?
Często słyszałeś takie hasło, że co ty tam gadasz, nie masz silnej woli? Po prostu?
Tak, no do tej pory. Do tej pory, wiesz, dla kogoś...
Bo podejrzewam, że tak strzelam, ale myślę, że mam rację, że po operacji bariatrycznej część osób, które cię obserwuje gdzieś, ludzie lubią komentować, mimo że nie są o to proszeni wcale. Podejrzewam, że są ludzie, którzy uważają, że to jest trochę oszustwo i trochę pójście na skróty.
Pójście na skróty to jest oszustwo.
Brak ci silnej woli, nie?
Tak. No nawet ostatnio ktoś mi napisał, że ale dorabiasz filozofię, po prostu lubisz jeść. No to wiesz, ja w ogóle nie odpisuję na takie komentarze, ale pokaż mi człowieka, który nie lubi jeść. Każdy z nas lubi jeść.
No są tacy, którzy nie lubią.
Dobra, ale jest ich
ale
mało.
To też nie jest.
To jest naprawdę, tak, to też nie jest normalne.
To nie jest przyjemne w ogóle. No.
Pełni, wiesz, bardzo ważną taką rolę społeczną, też no, taką budującą też więzi, jest okazywaniem emocji, bliskości. No to jest naprawdę bardzo ważny aspekt. Dlatego jest tak trudno, wiesz, wypracać sobie tą dobrą relację z jedzeniem.
Kiedy się zaczęło to u ciebie?
To jedzenie?
Ta relacja z jedzeniem. Taka niezdrowa.
No tak ostatnio...
Moje doświadczenie mi mówi, że generalnie 99 na 100 przypadków takich i podobnych związanych z tym, to jest dzieciństwo.
Tak.
No to słucham.
To ja sobie chyba najbardziej przypominam taki okres, nie wiem, tam 11-12 lat. I jak teraz robię taki podcast, zaczęłam o otyłości, to na razie miałam 4 gości, były 4 dziewczyny i każda podaje ten sam wiek. Jakoś tam 12 lat miałam chyba. Nie?
Depresja społeczna gdzieś z boku?
Tak. Po prostu zauważyły, że koleżanki, ktoś tam powiedział coś. Albo, że zobaczyła w Brawo, że coś, nie? Albo, że na przykład nie mogła sobie spodni kupić.
Albo, że chłopak coś powiedział.
Aspekt chłopaka był bardzo ważny, bo mi chłopak zrył banie totalnie. Ale to już byłam starsza, miałam tam 15-16. Ale jak miałam 12, to co się stało? Wiem, trafiłam do szpitala, miałam operację na oko, dostałam sterydy, leżałam 6 tygodni w szpitalu i nie mogłam, uprawiałam masakrycznie dużo sportu wcześniej. Masakrycznie to 3 razy w tygodniu treningi basenu, 2 razy w tygodniu tenis, zawody, wszystko. Naprawdę uwielbiałam sport. I potem dostałam zakaz na ten sport i dostałam terapię sterydową w szpitalu i ciało się po prostu mi zmieniło. Tak, no nie wiem, miałam tam 12 lat miałam. I tak się po prostu tutaj troszkę więcej zrobiło. Ale potem znowu, wiesz, doszłam do siebie, tylko już wtedy miałam coś takiego, że miałam bardzo zaostrzony apetyt. A u mnie w domu nie było nigdy w sumie słodyczy, było embargo na kole.
Teoretycznie doskonale.
Doskonale. Ale zaczęło być tak, że moja mama zaczęła studia i nasz tata zrobił kurde błąd, który wynikał z takiej, wiesz, pewnie chęci zrobienia nam przyjemności, ale jak mamy nie było, to była cola, był McDonald's, były chipsy i żelki.
Tatusiowie tacy są.
I mój tatuś był kochany, bo on w ogóle świetnie gotował, ale on nas, wiesz, mamy nie ma, dobra, to tam sobie, wiesz, ten jeden dzień mama tam jedzie na studia, to sobie, wiesz, pofolgujemy. I to mi się zaczęło kojarzyć z przyjemnością, nie? A druga rzecz była taka, to już taka bardziej teoria, bardziej taka, nie wiem, psychoanalityczna, nie wiem, jak to powiedzieć, że ja zawsze uciekałam w zupy. Zupki, to jest zupka chińska generalnie, tak to się skończyło. Mhm. Ale to jest coś ciepłego, to jest coś, co cię wypełnia od środka i w najgorszych momentach życia zawsze była u mnie jakaś zupa. I to takie, to było kompulsywne na pewno, ale też takie właśnie ta sobota, wiesz, nie ma tej mamy, która u nas była taka, wiesz, trzymała wszystkich raczej tak, wiesz, mama to był obowiązek, to była konieczność, to było wszystko to takie, a tata, wiesz, to był ten taki, więc z tym mi się kojarzyło jedzenie, z takim właśnie luzem, z rozładowaniem. Ale też z czymś niedozwolonym, więc jak pojechałam na studia, no to pierwsze, co zaczęłam kupować, no to po prostu co była? Cola, zupki chińskie, pizza, co ja gadam, chipsy. Potem tego nie jadłam, no ale to uciekanie w to jedzenie jednak było u mnie zawsze bardzo ważne. A potem się pojawił chłopak, który już całkowicie, jakby nie mogłam przy nim jeść, bo jego to obrzydzało, jak ja jem. A ważyłam 40, nie wiem, 7 kilo chyba, jak z nim byłam. 1,60 m, no bo chuda byłam, po prostu naprawdę chuda. I on mi wtedy tak banie zrył, że wiesz, jakieś diety kopenhaskie, głodówki, wiesz. Przywoziłam mu jedzenie, bo on pracował, był trochę starszy ode mnie, to on mi na przykład, wiesz, przywoziłam sobie i jemu na cały dzień i on mi po prostu zabierał to jedzenie, nie? Dostał mi tam sałatę czy tam coś, nie? I ja naprawdę myślałam, że wiesz, że to jest to. I on mi tak zawsze chwytał za ten, no teraz mam większy ten wałek na brzuchu, ale jak miałam 47 kilo, to go nie było moim zdaniem. I on tak, wszystko super, ale jeszcze z tym byś coś mogła zrobić. No i to coś, wiesz, to jest coś, co potem zawsze widziałam w jakiejkolwiek sytuacji, bym się nie znalazła życiowej, fajna, niefajna, kłopotliwa, to zawsze myślałam, wiesz, rozmawiam z tobą i myślę o tym, że mam tutaj ten wałek, nie? Taka świadomość jakiegoś takiego osobnego bytu i to był ten brzuch. I tam się wszystko, co złe, kumulowało. No takie, no, powiązane bardzo wszystko ze sobą.
Dziękuję ci, Justyna. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas oglądają, jak będziecie widzieć osoby, które są otyłe, pomyślicie trochę inaczej.
Chorują na otyłość, o tak bym powiedziała, chorują na otyłość.
Chorują na otyłość, pomyślicie o nich trochę inaczej, bo to nie jest przyjemne wcale być otyłym.
Myślę, że nikt nie chce, być się otyłem. Źle czuć, nikt nie chce się narażać na każdy nieprzyjemności.
Ze swobodą się schylić i zamiast sobie buta, jak się rozwiąże w trakcie chodzenia.
Co nie znaczy też, że każdy, kto jest gruby, ma obowiązek chudnąć.
Nie,
i to też trzeba absolutnie zaakceptować
każdy
i uszanować.
Każdy może robić w swoim życiu to, co chce.
Tak. I nie mamy prawa tego oceniać.
Jeżeli to nie przekracza naszych granic. Zachęcam do uczuciownika na stronie justynamazur.pl. No, ciekawy taki challenge i konfrontacja z własnym ciałem i trochę z własnym umysłem też w kontekście własnego ciała, ale jestem przekonany, że wartościowa rzecz.
Dziękuję.
A jak chcecie więcej na temat otyłości, to Justyna rozpoczęła niedawno edytować podcast.
Pogadajmy o otyłości.
Pogadajmy o otyłości na kanale YouTube'owym Justyny Mazur. I pewnie na Spotify'u też.
Tak, tylko tam trzeba, musi się jeszcze zaindeksować dobrze, ale jak się poszuka, to się
zanim wyemitujemy tę rozmowę, to pewnie się wszystko dopełni. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję Justyno.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.